Radiu Kraków Kultura, w programie Kultura dla najmłodszych, zaproszę teraz Państwa na spotkanie z rewolucjonistką. Choć czasy do tej rozmowy mogłyby być lepsze, to jednak szukając ukojenia w literaturze, warto zajrzeć do Ann z Zielonych Szczytów, bo ponoć ma ona właściwości terapeutyczne. Nakładem wydawnictwa Marginesy w styczniu ukazało się nowe tłumaczenie tej kultowej powieści dla młodzieży, czyli Ani z Zielonego Wzgórza, pod nowym, oryginalnym tytułem i to wywołało istną burzę medialną. Czytelnicy na forach internetowych pisali, że to profanacja i chwyt marketingowy, oraz z emfazą godną samej Anne Shirley deklarowali, że na zawsze pozostaną wierni pierwotnej wersji lektury. Tę awanturę wokół nowego tłumaczenia Ani profesor Piotr Oczko, badacz literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumaczył, że nowy przekład burzy pewien utrwalony, sentymentalny mit odbioru powieści. A co na to sama tłumaczka Anna Bańkowska? Już za chwilę oddamy jej głos. Dziś gościem Radia Kraków Kultura, programu Kultura dla najmłodszych, jest pani Anna Bańkowska, polonistka ze specjalnością językoznawczą, redaktorka i tłumaczka literatury anglojęzycznej. Dzień dobry pani Anno.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Anię z Zielonego Wzgórza znamy i lubimy. Lubimy ją za zadziorność, za odwagę, za pierwsze próby emancypacji, być może nawet powiedzielibyśmy dziś i za feminizm, za szalone pomysły, za piękny język, za bujną wyobraźnię, za miłość do literatury, za oddanie bliskim, za wiarę w ideały itd., itd. I rzeczywiście można byłoby wymieniać bez końca, za co pani Anno lubi Anię z Zielonego Wzgórza, a właściwie Ann z Zielonych Szczytów.
No mniej więcej oczywiście za to samo, plus jeszcze za jej stosunek do przyrody.
Pani Anię z Zielonego Wzgórza przeczytała we wieku 9 lat. Dziś tak. Najczęściej dzieci poznają Anię w szkole jako lekturę szkolną, ale trafia ona do nich też w ważnym momencie, w momencie dorastania. A że główna bohaterka jest ich równolatką, no to między odbiorcą, między czytelnikiem a bohaterką nawiązuje się więź szczególna. Ania przeżywa dokładnie to, co czytelnik, czyli pierwszą ważną przyjaźń, pierwsze zauroczenia, pierwsze porażki, pierwsze zawody. Czy stąd ta sympatia czytelników do Ani?
No myślę, że tak. No z tym, że tak jak właśnie pani powiedziała, ja zapoznałam się z nią jeszcze kilka lat wcześniej i jakoś tej różnicy wieku specjalnie nie odczułam. Natomiast nie była to moja lektura szkolna, tylko dostałam tę książkę od babci, a potem już musiałam się bardzo starać, żeby przeczytać następne tomy. Mhm.
Anię kochają też dorośli. Mam takie wrażenie nawet, że Ania stała się już pewnym takim zjawiskiem kulturowym w Polsce, bo pierwszy tom, czyli Ania z Zielonego Wzgórza, doczekał się kilkunastu przekładów na język polski. Mało tego, swego czasu jeszcze przed pandemią bardzo rozwijała się turystyka literacka, czyli wszyscy miłośnicy Ani z Zielonego Wzgórza chcieli udać się na wycieczkę na wyspę księcia Edwarda, gdzie toczy się akcja powieści. Poza tym fragmenty książki włączono także do antologii przykładów światowej klasyki na dialekt śląski. No i to pokazuje, że w Polsce ta klasyka jest wciąż żywa, w przeciwieństwie na przykład do innych krajów, także do samej Kanady. Tam tego fenomenu ani nie ma. No więc skąd ta popularność powieści kanadyjskiej pisarki w naszym kraju?
Ja myślę, że to się wzięło z niedostatku literatury dla dzieci w tym właśnie wieku. Dzieci nie miały tylu środków do dyspozycji, co teraz. I całkowicie to rozumiem. Wtedy się książki zdobywało. Jak się nie miało nic do czytania, to się było nieszczęśliwym. Jak nie pozwalano w domu czytać tyle, ile się chciało, a mnie nie pozwalano, to dla mnie to była kara. Zresztą tak mnie właśnie karano, albo nałapałam dwój w szkole, albo coś tam innego przeskrobałam, no to miałam szlaban na bibliotekę, na książki. To było straszne. Natomiast jak się ukazał pierwszy przekład, no to właśnie to było to samo zjawisko, no, że mało było książek dla dziewczynek w tym wieku. Ta Ania się spodobała. No.
A dlaczego się spodobała? Czy bardzo odbiegała treścią od ówczesnych dostępnych to, dzieł literackich?
Może nie to, że treścią, ale wizerunkiem. Była ruda, była piegowata. Zwykle w książkach dla dzieci te wszystkie panienki o tym, żeby miały jakieś mankamenty urody, to się raczej nie słyszało. W związku z czym wszystkie dziewczynki, w tym ja, które odbiegały od tego obowiązkowego wizerunku, zaczęły się z nią identyfikować. No ja wprawdzie nie byłam ruda, ale byłam piegowata. Nie uważałam się za brzydką, bo tak mnie mniej więcej traktowano. Wtedy się dzieci nie chwaliło. Dzisiaj po zdjęciach widzę, że nie było jednak ze mną tak źle, ale wtedy sobie to tak wyobrażałam.
Poznajemy losy rudowłosej Ani, Ani bardzo odważnej, zwykłej dziewczyny ze wsi, ale inteligentnej, która podjęła edukację. To też było zaskakujące na te nasze polskie realia, ponieważ wówczas, kiedy otrzymaliśmy Anię z Zielonego Wzgórza, kobiety głównie studiowały farmację.
No farmację, medycynę, a żeby coś jeszcze, to trzeba było jechać za granicę. Jak to zrobiła Maria Curie-Skłodowska choćby oraz jej siostry.
To mogło też zachwycać.
Mogę powiedzieć, co mnie zachwyciło. Ja też mieszkałam w takiej bardzo, przez jakiś czas po wojnie, w takiej bardzo ładnej podwarszawskiej miejscowości. Też miałam las na wyciągnięcie ręki. Po prostu nauczyłam się patrzeć na przyrodę przez pryzmat Ani właśnie. Ja absolutnie nie zaliczam się do tych fanek, którym postać Ani towarzyszyła przez całe życie, bo czytałam w ogóle bardzo dużo, ale znaczy zawsze byłam ciekawa, I nowych przekładów, które się zaczęły ukazywać no dopiero w latach 90. właściwie. I mogę powiedzieć, że na pewno kilkanaście razy czytałam przynajmniej te dwa tomy, które miałam w domu, pierwsze.
Skoro mowa o przekładach, pani Anno, autorzy przekładów zatytułowanych nieodmiennie Ania z Zielonego Wzgórza to Rosalia Bernsteinowa, Przemysław Piekarski, Jolanta Warzbińska, Dorota Kraśniewska-Durlik itd. Rzeczywiście tych przekładów było dość sporo. Mało która książka, zwłaszcza adresowana do niedorosłych czytelników, może się poszczycić tak rozbudowanym zbiorem tłumaczeń. W większości krajów przekłady Ani z Zielonego Wzgórza, zwłaszcza tego pierwszego tomu, zwykle wychodziły tylko jeden raz. Dlaczego tak często w Polsce tłumaczono Ani? Czy to ma związek z jej popularnością?
No na pewno, dlatego że przecież wydawcy nie są altruistami, tylko chcą zarabiać na tym, więc widocznie rozpoznanie rynku było takie, że akurat ta książka się sprzedaje. I to jest niewytłumaczalne dla mnie zjawisko, ale przekonałam się o tym i ja, i z opowieści różnych starszych osób. Wiem, jak bardzo była popularna ta książka, nawet w pokoleniu mojej babci jeszcze.
A to ciekawe.
W końcu XX wieku poznałam taką panią lat 90 parę, koleżankę mojego ojca z dzieciństwa. Mój ojciec, podobnie jak ta pani, wczesne dzieciństwo spędzili w Charkowie i przyjechali do Polski po wybuchu rewolucji. Tak mniej więcej ta podróż wyglądała, podobnie jak te dzisiejsze podróże właśnie z tego ogarniętego wojną kraju. I też się tutaj czuła, tak to wspominała, taka właśnie zagubiona, przerażona. I wtedy moja babcia zaczęła właśnie znajomym dzieciom czytać na głos, a nie z Zielonego Wzgórza właśnie. I ta pani wspominała to właśnie już u kresu własnego życia jeszcze jako niezapomniane przeżycie.
Czyli można wywnioskować, że Ania z Zielonego Wzgórza ma, czy też pełni jakąś funkcję terapeutyczną.
Widocznie tak. I to jest, to zresztą przyznają te wszystkie fanki z grup facebookowych. Ja jest ich kilka. Właśnie poświęconych książkom Lucy Maud Montgomery, a zwłaszcza cyklowi o Ani. No i myślę, że polscy wydawcy też no, zrobili odpowiednie rozeznanie rynku i uznali, że jednak te przekłady są potrzebne, bo te, które powstały w latach 90., to jeszcze wtedy nie była martwa ręka. To dopiero parę lat temu minęło odpowiednia liczba lat od śmierci autorki, że te prawa stały się darmowe.
A jednak chyba najpopularniejszym przykładem stał się ten pierwszy przekład w wykonaniu Rozalii Bernsteinowej, która przekładając Ann odeszła daleko od oryginału, co zresztą było bardzo powszechną wówczas praktyką. Wszystko trzeba było wtedy spolszczyć na przykład, zwłaszcza utwory dla dzieci. W jej przekładzie znajdziemy także dużo przymiotników typu cudowny, słodki, niesamowity. To też jakby pokazuje, do kogo ta Ania w jej tłumaczeniu, w jej przekładzie była kierowana.
No na pewno tak właśnie było. No a co do przymiotników, to nie sprawdzałam tego przekładu Bernsteinowej z oryginałem, ale przypuszczam, że te przymiotniki były w oryginale. I dlatego tak zostały przełożone, tak się wtedy pisało. No i ona tak to przekazała, spolszczyła. Bo dla mnie ten przekład to jest bardziej spolszczenie niż przekład. Właśnie przez to, że tak jednak tam jest sporo odstępstw od oryginału. Te następne przekłady, tłumacze starali się jednak o większą wierność, ale ponieważ tak niektóre sformułowania, niektóre nazwy, imiona były już tak utrwalone w pamięci czytelników, to po prostu nie odważyli się, czy to tłumacze, czy wydawcy, bo powiedzmy sobie otwarcie, tłumacz tak nie zależy w 100% od siebie.
Ważną rolę pełni też wydawca.
Pewne koncepcje muszą uzgadniać z wydawcami. Ja miałam akurat to szczęście, że mój wydawca Marginesy całkowicie zgodził się na wszystkie moje pomysły.
A tych pomysłów było sporo, o nich sobie za chwilkę porozmawiamy, ale na chwilę jeszcze wrócę do tego pierwszego tłumaczenia, czy też spolszczenia, jak to pani powiedziała, w wykonaniu Rozalii Bernsteinowej. To polskie tłumaczenie Bernsteinowej było trzecim po niderlandzkim i szwedzkim na świecie. Przy okazji analizy porównawczej tytułów powieści w przekładach na inne języki, profesor Piotr Oczko z Uniwersytetu Jagiellońskiego zorientował się, że zaskakujący i nijak nie pasujący do oryginału tytuł Ania z Zielonego Wzgórza dokładnie odpowiada tłumaczeniu szwedzkiemu z 1909 roku. Czyli ten przekład w wykonaniu Bernsteinowej to przekład na polski, czy właściwie szwedzki? No bo można insynuować, że ona opierała się na tym szwedzkim przekładzie, nie na oryginale.
No wiadomo, że się nim bardzo mocno posiłkowała.
Tym bardziej, że ona specjalizowała się w literaturach skandynawskich.
W literaturach skandynawskich się specjalizowała, ale my w ogóle bardzo mało o niej wiemy, łącznie z imieniem. Dlatego, że ona swoje, ten pierwszy przekład podpisała tylko inicjałem R. Bernsteinowa. A czy naprawdę miała na imię Rozalia, tego do dzisiaj nie wiemy. Są różne hipotezy na ten temat, w tym taka, że miała na imię Rachela i dlatego nie chciała, dlatego zmieniła imię pani Lind. Dlaczego zmieniła jej także nazwisko, to tego już nie wiadomo. Natomiast to, że rzeczywiście tytuł jest taki sam jak z pierwszego przekładu na szwedzki, no to jest ustalone, że tak właśnie było.
Ten tytuł nam też pokazuje odbiorcę, o czym sobie troszkę wcześniej już powiedziałyśmy, Ania z Zielonego Wzgórza, a oryginał, który ukazał się w 1908 roku, nie był nigdy zamierzony jako utwór dla dzieci. On należał do gatunku literackiego przeznaczonego dla starszych czytelniczek, dla młodych dziewcząt.
Dla takich nastolatek.
Dlaczego w Polsce obniżono więc wiek odbiorcy?
A to nie w Polsce wcale. Pierwszy zrobił to wydawca amerykański, który był mocno skonfliktowany z autorką. Zresztą oszukiwał ją na tantiemach, co zostało udowodnione. Ona wygrała, długie lata się z nim o to procesowała. Właśnie te stosunki przeniosły się również na poziom osobisty, no to właśnie zrobił jej na złość i przyczepił tę etykietkę, a był to bardzo wpływowy wydawca. Ona wtedy była nieznaną autorką, więc łatwo mógł to zrobić, a mimo że jej zależało, żeby tak nie było.
A dlaczego, skoro rozmawiamy pani Aniu o autorce, dlaczego Lucy Maud Montgomery była nazywana nieszczęśliwą autorką pozornie szczęśliwych książek? Bo mało wiemy o jej życiu.
No, ale się dowiemy.
Czekamy na biografię, tak.
Jest w trakcie tłumaczenia bardzo dociekliwa i bardzo dopracowana biografia. Ja się z nią zdążyłam już zapoznać w oryginale i rzeczywiście z tej biografii wynika, że Lucy Maud Montgomery przez całe życie żyła w świecie pozorów. Jej życie, ona swoje życie przedstawiała zupełnie inaczej niż ono wyglądało naprawdę. Ukrywała głęboko swoje uczucia i powiedzmy, ona jako postać jest mi o wiele bliższa niż jej bohaterki nawet.
Przytoczmy kilka faktów z życia autorki.
No, po pierwsze, tak jak Ania wychowywała się, była sierotą, miała ojca przez ładnych parę lat. Z tym, że ten ojciec specjalnie się nią nie interesował, oddał ją na wychowanie do dziadków. Babcia była dość surową osobą, taką może jak Marilla właśnie. Z tym, że z jednej strony była surowa, a z drugiej strony w tajemnicy przed jeszcze surowszym dziadkiem dała jej pieniądze na opłacenie studiów. Ona wyszła za mąż dość późno. Nie wyszła za mąż z miłości, tylko już właściwie z rozsądku bardziej. Wyszła za mąż za pastora. Musiała się w związku z tym dopasować jakby do tej swojej roli pastorowej i zrobiła to w sposób wzorowy absolutnie, ale kosztem własnej osobowości. Ona przez całe życie bardzo zważała na to, co ludzie powiedzą i do tego dopasowywała swoje życie.
Później przeżyła też kilka dramatów życiowych. Straciła dziecko.
Straciła dziecko, ale jeszcze zanim straciła dziecko, to właśnie przeżyła nieszczęśliwą miłość. On dość młodo umarł i że to dla Maud było wielkie przeżycie. Ja mówię Maud, dlatego że ona zawsze bardzo naciskała, żeby używać jej drugiego imienia, a nie pierwszego. Więc jak wyszła za Iwana, tego
pastora
właśnie, to już wiedziała, na jakie życie się decyduje i o co jej chodzi. Urodziła troje dzieci. Drugi syn zmarł zaraz po urodzeniu z pierwszym. Miała przez całe życie straszne kłopoty, które starała się ukrywać. To był i krętacz, i co tu dużo mówić, złodziej. Tak, on kradł różne przedmioty w zaprzyjaźnionych domach. On robił to celowo po to, żeby spieniężać te przedmioty i wydawać na hazard, na panienki.
W każdym mąż razie też nie pomagał jej w tych codziennych obowiązkach, bo cierpiał na melancholię.
Tak, melancholię, którą dzisiaj nazwalibyśmy depresją. Podobnie jak zresztą sama Maud. Ona też cierpiała na depresję, którą wtedy leczono preparatami bromu, które uzależniają. I ona też pod koniec życia była już uzależniona od tych leków.
Po kilku latach po śmierci autorki dowiadujemy się, że popełniła samobójstwo.
Tego też nie wiemy z całą pewnością. Aczkolwiek istniały takie podejrzenia.
Pani Anno, czy zatem można postawić wniosek, że Ania z Zielonego Wzgórza poprzez te liczne odniesienia do postaci z życia autorki i jej doświadczeń jest powieścią autobiograficzną?
Nie, aż tak daleko to bym nie poszła. Sam pomysł na Ann to się wziął stąd, że właśnie w jej... Ona przeczytała o takim przypadku, już nie pamiętam, czy to w jej rodzinie nawet było, że właśnie ktoś zamówił, bo właśnie wtedy można sobie było zamówić dziecko w sierocińcu, że ktoś zamówił chłopca, a przyjechała dziewczynka. Chyba to jednak właśnie w jej rodzinie było. Ta dziewczynka też została i została wychowana w tej rodzinie. Dużo z osobowości Maud to owszem ta Ann ma, choćby właśnie stosunek do przyrody. Maud bardzo dużą wagę przywiązywała. Nazywała różne rośliny po swojemu. No, to właśnie starałam się też umieścić w tym w moim przekładzie, te miejscowe nazwy roślin. Ona się z wielkim pietyzmem odnosiła do przyrody na wyspie księcia Edwarda, którą bardzo kochała, chociaż później mieszkała już gdzie indziej jako dorosła.
O przyrodzie, o bohaterach i o tytule porozmawiamy już za chwilę. Kanadyjska powieść o Anne akcentowała fakt, że jej bohaterką jest dziewczyna, czy też młoda kobieta. Polska powieść o Ani skupiła się zaś na małej dziewczynce, a pani postanowiła to zmienić i przywrócić Ani dorosłość. O nowym tłumaczeniu Ani z Zielonego Wzgórza, o nowym tytule Ann z Zielonych Szczytów rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura w kulturze dla najmłodszych z panią Anną Bańkowską, polonistką ze specjalnością językoznawczą, redaktorką i tłumaczką literatury anglojęzycznej. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Wracamy do rozmowy. Dziś gościem Radia Kraków Kultura, programu Kultura dla najmłodszych jest pani Anna Bańkowska, polonistka ze specjalnością językoznawczą, redaktorka i tłumaczka literatury anglojęzycznej, która przetłumaczyła Anię z Zielonego Wzgórza i nadała jej nowy tytuł Ann z Zielonych Szczytów. Pani Anno, kto tak pięknie pisze o losach Ani? Pisarz czy tłumacz?
To jest zawsze, jak czytam recenzje książek i pada tam takie zdanie, książka jest napisana pięknym, podczystym językiem, czyta się tak gładko i w ogóle, po czym w ogóle nie pada nazwisko tego, komu się to zawdzięcza.
Czyli nazwisko tłumacza.
Jeśli książka się dobrze i gładko czyta po polsku, to jest to zasługa tłumacza.
Czy hołdy zbiera pisarz, a bicze tłumacz? Pytam o to dlatego, ponieważ nakładem wydawnictwa Marginesy ukazało się w styczniu nowe tłumaczenie kultowej powieści dla młodzieży, czyli Ani z Zielonego Wzgórza o tytule Ann z Zielonych Szczytów. Pani autorstwa oczywiście. We wstępie pisze pani wprost: zabiłam Anię, zburzyłam Zielone Wzgórze i pozbawiłam je facjatki. Dokonała pani istnej rewolucji, o której od momentu ukazania się pani tłumaczenia, czyli właśnie od tego 26 stycznia, zawrzało w mediach. Czuje się pani rewolucjonistką, która, jak w przypadku większości rewolucjonistów, dostaje po głowie, mówiąc kolokwialnie, za śmiałe kroki.
No, powiem pani, że nawet dostałam w związku z tym pierwszy w życiu anonim. I to całkiem niedawno. Dostałam anonim od osoby, jak się domyślam, jest to osoba płci żeńskiej, ale która wprost pisze, że nie zamierza tego przeczytać. Pozwolę sobie właśnie zacytować. W pani zamiarze była chęć zerwania więzi rodzinnych, babcia, matka, córka, wnuczka. Bo przecież nie Ania, lecz Ann, nie Zielone Wzgórze, lecz nie zamierzam czytać wersji ani w pani tłumaczeniu, ale obawiam się, że poza zmianą imion, nazw przemyciła pani jeszcze znacznie gorsze przesłania. No, jakie by to miały być przesłania, tego już ta pani nie napisała, ale to jest po prostu kwintesencja tego, co się wokół mnie działo w styczniu. W styczniu, przed ukazaniem się przykładu. Premiera odbyła się 26 stycznia i w miarę potem, jak książka zaczęła być kupowana i czytana, to ten cały hejt zdecydowanie przycichł. A zaczęły się podnosić głosy właśnie osób, którym to tłumaczenie się spodobało. Z tego, co ja wiem o internecie, a siedzę w nim od samego początku, jak tylko nastał do Polski, to jest to bardzo rzadkie zjawisko, żeby trolle nagle zamilkły i trend się odwrócił właśnie na taki pozytywny.
To wróćmy do tych pierwotnych reakcji, pani Anno, bo pojawiły się głosy wcześniej, przed tym ukazaniem się Anny z Zielonych Szczytów, mówiące, że tłumaczenie, że to nowe tłumaczenie to profanacja. Inni twierdzili...
Profanacja, właśnie wcześniej w tym anonimie to też właśnie tak napisała ta pani.
Inni mówili, że burza wokół Anny z Zielonych Szczytów to próba wykorzystania skandalu jako narzędzia reklamowego. Tak. Jeszcze inni, że w nowym przykładzie to książka po prostu niepotrzebna. Jak sobie pani radziła z tymi oskarżeniami?
W ogóle się tym nie przejmowałam. Wręcz mnie to śmieszyło, dlatego że widziałam, jak bardzo jest to absurdalne. Przy tym przez cały czas bardzo mnie wspierało środowisko tłumaczy, literackich tłumaczy, zaznaczę, bo komercyjni raczej przyłączali się do hejtu, nie znając książki, ale właśnie moje koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury bardzo mnie wspierali do tego stopnia, że właśnie koleżanki poprosiły mnie, żebym w ogóle się nie odzywała na tych stronach, gdzie się ten cały hejt na mnie osobiście wylewa i walczyły w mojej obronie. Jedna nawet została zbanowana przez jakiś portal za to. Potem jak tego już naprawdę zaczęło być bardzo dużo, no to już nawet tego mi się czytać nie chciało, bo to po końcu nudne. Natomiast bardzo uważnie czytałam wszystkie głosy takie merytoryczne, odnoszące się do tytułu. Tyle tylko.
Taki jeden głos popierający przytoczę. Głos profesora Piotra Oczko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, już wspominanego w naszej rozmowie dzisiaj.
Tak, ja czytałam wszystko, co on napisał.
To ja zacytuję jego słowa. Nareszcie ktoś miał odwagę. Trzeba w końcu wyrwać Ann z jej polskiej, ckliwej aniowatości. W żadnej z poprzednich polskich Ań nie odważono się zmienić zaproponowanej przez Bernsteinową wersji tytułu. Pani tą odwagą się wykazała. Zamiast Ani z Zielonego Wzgórza mamy Ann z Zielonych Szczytów. Czy to swoisty powrót do korzeni, do oryginału?
No, jak najbardziej do oryginału, ponieważ Ann of Green Gables znaczy dokładnie Ann z Zielonych Szczytów. I nawet jeszcze zanim książka się ukazała, no to na Wyspie Księcia Edwarda jest muzeum Ann of Green Gables, w którym można kupić różne gadżety dotyczące właśnie tej postaci. Między innymi lalki. Ja zresztą dostałam taką w prezencie od pani, która prowadzi tę stronę właśnie Ann i bloga pod tytułem Kierunek Evonly. Ale właśnie te lalki są tam na polski, tu w ofercie sklepu jest Ann z Zielonych Szczytów. Jeszcze zanim ukazała się książka, tak były tam reklamowane. Natomiast jeśli chodzi o odwagę, to muszę powiedzieć, że tę odwagę właśnie tak jak profesor Oczko przypisuje mnie, ale muszę tutaj wymienić także wydawnictwo Marginesy z redaktorką naczelną panią Hanną Grudzińską, która wyraziła na to zgodę. dlatego że wiadomo mi, że przymierzały się inne tłumaczki do tej koncepcji, ale no, pan Berensewicz dużo zrobił, ale nie odważył się jednak ani przywrócić oryginalnego tytułu, ani oryginalnych imion głównych bohaterów, podobnie jak pani Maria Bozo-Bohata-Sawicka, która też w porozumieniu z wydawnictwem przywróciła na przykład panią Małgorzatę, co jest pewnym krokiem wstecz, bo już było no, kilka przekładów, w których ona ma swoje oryginalne imię Rachel.
Oprócz tytułu, nowego tytułu, czy też oryginalnego tytułu, mamy także inne imiona niż dotychczas znane z Ani z Zielonego Wzgórza. Zamiast Ani jest Ann, zamiast Maryli jest Marilla, zamiast Mateusza Matthew, no i zamiast tej wspomnianej przez panią Małgorzaty jest Rachel. Skąd ta potrzeba wprowadzenia tych imion? Czy chodzi o to, że młody czytelnik dzisiaj jest świadomy tej wielokulturowości, tej
tak,
różnorodności?
Jak najbardziej, ale przede wszystkim jest to w tej chwili ogólnie przyjęta zasada wydawnicza, którą zresztą obserwujemy w innych książkach dla dzieci. Ja na przykład przetłumaczyłam Małe kobietki i tam nikt mi nie kwestionował, że zachowuję oryginalne imiona. W Tajemniczym Ogrodzie też nikt nie zmieniał imienia bohaterki z oryginalnego na polski. To jest zdobycz no, już powiedzmy XXI wieku, bo ja sama jeszcze tłumaczyłam taką książkę dla dzieci pod tytułem Tajemnica Rajskiego Wzgórza, polski tytuł. I tam główna bohaterka ma spolszczone imię. Wtedy jeszcze w latach 90. tak się tłumaczyło w książkach dla dzieci.
To jakie są te obecnie obowiązujące zasady wydawnicze, czy też tłumaczenia?
Takie, że się zachowuje imiona w oryginale. I czytelników nie powinno to dziwić i wiem, że nie dziwi, bo już mam głosy moich koleżanek, które mają dzieci właśnie w tym wieku. Jedna z koleżanek ma córkę w 6 klasie, która pierwszy raz czyta teraz Ann i przyjmuje to zupełnie w naturalny sposób, bo ona nie zna w ogóle Ani z Zielonego Wzgórza. Ona już zna tylko Ann z Zielonych Szczytów.
Wśród wielu komentarzy znajdziemy takie słowa jak moja 12-letnia córka w końcu wszystko rozumie, czyli dla kogo pani stworzyła nowe tłumaczenie?
No właśnie, dla nowego pokolenia to jest jedna grupa, a druga grupa to jest dla pokolenia ich matek i babć, które znając oryginał od dawna zżymają się właśnie na te koncepcje Ani z Zielonego Wzgórza i od lat postulowały, żeby wreszcie ukazał się przekład, który jest wierny oryginałowi. Przy czym no, ciągle w tych komentarzach złośliwych powtarza się zdanie, które właściwie nie wiadomo, kto pierwszy wygłosił, że przekład może być albo wierny, albo piękny. Ale największym komplementem, jaki usłyszałam ostatnio, to właśnie był taki, że mój jednak spełnił obydwa te postulaty.
Pani Anno, zajrzyjmy już na koniec naszej rozmowy jeszcze w zakamarki zawodu tłumacza. Mamy w nowym, w pani tłumaczeniu, powrót do oryginalnych imion bohaterów, do oryginalnego tytułu, ale to tak zaledwie początek w nowym wydaniu, bo dostarcza pani także nowej porcji nazewnictwa roślin. To wymagało znajomości flory z całą pewnością. Czy zatem było to dla pani wyzwanie?
Ja aż taka mądra nie jestem i musiałam skorzystać z pomocy fachowca, który od lat prowadzi bloga pod tytułem Zielnik LM Montgomery. Jest to pan dr Stanisław Kucharzyk, botanik, który mieszka w Bieszczadach, ale od lat bada florę wyspy księcia Edwarda jako hobby. Zresztą jest wielkim miłośnikiem Montgomery i całej jej twórczości. Również bierze czynny udział w tych grupach fanowskich. I no, oczywiście skorzystałam i z tego jego bloga i korespondowałam z nim, jak czegoś nie rozumiałam. Jeszcze właśnie, kiedy odbyło się pierwsze takie spotkanie jeszcze przed publikacją, to się w ramach takiego programu Przekład przed korektą, to było spotkanie i na żywo, i online, to jeszcze potem napisał do mnie z jednym sprostowaniem, które udało się wprowadzić w ostatniej chwili i za co zresztą też zebrałam cięgi, bo niektóre osoby tak były przyzwyczajone do tego dawnego, niewłaściwego nazewnictwa, że nie mogły się pogodzić, że nagle tam w lesie nie rosną paprocie, tylko niecierpek.
Pani Anno, czy pomimo tych cięgów, i to już niech będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy, warto tłumaczyć klasykę?
Ach, jak najbardziej. To jest pasjonująca sprawa w ogóle. I dla mnie ogromna przyjemność, że mam możliwość pracować, zresztą prawie przez całe życie zajmowałam się tym, co lubię i dlatego praca zawsze była dla mnie przyjemnością. Wszelka praca nad tekstem.
Szanowni Państwo, wszystko co nowe, inne, niezwykłe potrzebuje czasu. Z najnowszym polskim tłumaczeniem Anny z Zielonych Szczytów, najbardziej znanej powieści Lucy Maud Montgomery, jak z każdą inną zmianą, trzeba się po prostu oswoić. Pani Anna Bańkowska, polonistka ze specjalnością językoznawczą, redaktorka i tłumaczka literatury anglojęzycznej, autorka nowego tłumaczenia Anny z Zielonych Szczytów, była dziś gościem Radia Kraków Kultura. Pani Anno, pięknie dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję. Do widzenia pani, do widzenia państwu.
I my również dziękujemy państwu za uwagę. Życzymy dobrej i spokojnej soboty. Wioletta Gablik i Paweł Lorenz. Do usłyszenia.